Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
Niedziela palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Do kościoła pójdziemy z palmami, usłyszymy także opis męki pańskiej. Te dwa słowa związane z tym dniem, czyli Hosanna i Ukrzyżuj, są sobie przeciwstawne w swoim znaczeniu. Jak to, księże biskupie, odnieść także do współczesności, do naszych decyzji, emocji, które bywają zmienne?
A wydaje się, że część społeczeństwa cierpi na chorobę dwubiegunową, czyli od depresji do euforii i niestety sami widzimy w sobie taki dwupodział w swoich nastrojach. Często podlegamy takim nastrojom właśnie przybicia, przygnębienia. Za chwilę znowu jakaś potężna euforia, radość, fascynacja. Trudno jest o ustabilizowanie w nas tych stanów, pewien taki dystans do własnej osoby, a to się też przenosi na relacje społeczne, bo widzimy, że niekiedy jesteśmy zafascynowani jakąś osobą. Mówimy tutaj nie tylko o świecie polityki, ale też kultury, sztuki, mediów. Za chwilę znowu zmieniamy zdanie i ta osoba traci w naszych oczach. Duży wpływ mają tutaj media, które kształtują rzeczywistość nie zawsze obiektywną i w ten sposób też niektóre osoby są charakteryzowane właśnie w taki sposób niespójny czy głęboko krzywdzący. Stąd też w naszych czasach jest to hosanna i za chwilę w stosunku nawet do tej samej osoby czy wydarzenia jest to słowo ukrzyżuj. Wydaje mi się, że trzeba właśnie takiego ustabilizowania wewnętrznego, duchowego, dystansu do rzeczywistości, żeby ją obiektywnie osądzić, ocenić i jeżeli już później obieramy jakąś wartość w życiu, czy jakąś osobę, to wtedy jesteśmy wierni do końca, bo to jest oparte już na prawdzie, na ustabilizowanej wizji osoby czy zjawiska. Bywa, że czasem nawet to się dzieje w małżeństwach, że na początku jest wielka hosanna, a później ukrzyżuj. I niestety to jest bardzo, bardzo przykre.
Jaki to jest właśnie dzień, jak go dobrze przeżyć, Niedziela Palmowa?
Bardzo się cieszymy z tego faktu, że kulturowo wzmacnia się to wydarzenie Niedzieli Palmowej, czyli konkursy palm, całe to zjawisko związane z dostrzeganiem opisu też męki pańskiej osoby Jezusa Chrystusa. No więc to jest bardzo korzystne. Oczywiście, że ważne jest, aby wejść w osobę Jezusa Chrystusa, w Jego doświadczenie, między innymi już nieco wcześniej, od piątej niedzieli Wielkiego Postu zasłanialiśmy krzyże, żeby to zasłonięcie krzyża uświadomiło nam, że męka Chrystusa się już dzieje w nas, jak gdyby nie na zewnątrz. Jest ukryta na zewnątrz, ale powinna się w nas dokonywać. I dlatego właśnie Niedziela Palmowa jest tym doskonałym przygotowaniem też do Wielkiego Tygodnia, do męki Chrystusa.
To będzie właśnie bardzo ważny czas przygotowań do przeżywania Wielkanocy. Triduum rozpocznie się w Wielki Czwartek, to będzie Dzień Kapłański. Współcześni księża funkcjonują w środowisku intensywnych zmian społecznych, kulturowych, co stawia przed nimi także nowe wyzwania. Jakich kapłanów potrzebuje dziś świat? Jakich kapłanów potrzebuje Kościół?
Pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu rozmowy, kiedy kapłani usiłowali wpisać się w te podziały trochę kulturowe w Polsce, że ci są bardziej może na prawo, a ci na lewo, już nie będę wymieniał partii czy pewnych tendencji politycznych. Ale ja zawsze podkreślałem, że my musimy być ewangeliczni, niezależnie od sytuacji, w której żyjemy i zmian potężnych, których dokonują się w świecie społecznym, kulturowych. Kapłan ma być obrazem Chrystusa w świecie, ma być obrazem Ewangelii i to jest nasza siła. Nie zawsze będziemy oczywiście akceptowani, czy będziemy odrzucani przez takie czy inne grupy polityczne, społeczne, ale to nie ma znaczenia, bo ostatecznie to jest zawsze droga Kościoła i droga też człowieka, więc potrzebujemy mocnego osadzenia na tych podstawowych wartościach ewangelicznych, teologicznych, na stylu Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie wiemy, w jakim kierunku zmierzać, to zawsze Jezus Chrystus jest ponadczasowym programem dla Kościoła i także dla kapłanów, tak, wzorcem zachowań, odniesień, bo zasadniczo ludzka natura się nie zmienia, chociaż zmieniają się rzeczywiście te zewnętrzne przejawy kulturowe, społeczne. Co ciekawe, że ten powrót następuje do źródeł. Wczoraj rozmawiałem z jednym z naszych księży, który pracuje wiele lat w Austrii i wydawałoby się, że Austria zaświadczona. Młodzi austriaccy księża, Austriaccy nawet, nie przyjeżdżający z zewnątrz, bardzo mocno zwracają uwagę na adorację Najświętszego Sakramentu. To jest bardzo i powrót do stroju duchownego, właśnie do tych podstaw, które później decydują o tym, że potrafią się też odnaleźć w bardzo szybko zmieniających się warunkach społecznych, kulturowych.
A ja w tym miejscu dodam, że oczywiście w Radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz będziemy transmitować msze święte, Triduum Paschalne, ale jeszcze wcześniej, Wielki Czwartek, rano o 9 w Tarnowskiej Katedrze, msza Krzyżma Świętego. Jak głęboko przeżyte misteria męki pańskiej, rekolekcje, ekstremalne drogi krzyżowe, a zwłaszcza Triduum właśnie paschalne, pomaga nam w tych przygotowaniach do świąt? Zostało naprawdę jeszcze kilka dni na spowiedź.
Z pewnością dobrze przeżyte rekolekcje, a prawie w każdej parafii mamy rekolekcje wielkopostne, nawet czasem misje i nabożeństwa gorzkich żali i drogi krzyżowej. To wszystko tworzy dobre środowisko, aby spowiedź była taką kulminacją, dobrze przeżyta, odprawiona. Spowiedź, która też jest jakimś programem na przyszłość, bo jeszcze chcę raz podkreślić, sakrament pokuty przede wszystkim służy temu, aby tą materię zła, grzechu, która jest w nas, pokonać mocą Bożego miłosierdzia i wypełnić się Bożą miłością, Bożą łaską. I to jest kwestia zasadnicza, ale zawsze też dobra spowiedź, nie tylko w związku z tym, że postanawiamy poprawę i budujemy wtedy jakiś określony program przyszłości dla siebie, ale wydaje mi się, że też powinna zmierzać do tego, aby układać swoje życie w świetle Ewangelii obecności Chrystusa na najbliższe tygodnie, może nawet miesiące, a może i nawet lata, więc dobrze celebrowana spowiedź, sakrament pokuty pozwala nam mocą Bożej łaski też przemienić nasze życie, to zewnętrzne, które przecież decyduje o naszym losie, o naszej przyszłości i losie tych, którzy są z nami związani.
W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Co nasz synod mówi o wypoczynku kapłana?
No wydaje się, że on nie powinien wypoczywać, bo przecież dla niektórych to jest cyborg, to jest humanoid, który jest zbudowany z platyny i z pierwiastków tytanu i tak dalej, bo tak czasem nam się wydaje, że ten kapłan nie jest człowiekiem.
Kapłan to też człowiek.
No tak, to jest podstawa i też potrzebuje wypoczynku, tak jak my wszyscy, ale roztropnego. I na to właśnie zwraca uwagę synod w swoich statutach, żeby to był roztropny odpoczynek, który pozwala później wrócić do bardzo zaawansowanej pracy duszpasterskiej. Też, no jak zawsze, zwracamy uwagę w życiu świeckich w stosunku pracy, które nawiązujemy. Ważny jest coroczny urlop. Tak samo tutaj kapłani mają możliwość corocznego urlopu i to synod zapisuje. Kapłani pracujący w szkole wykorzystują urlop w okresie wakacji, ferii zimowych z wiadomych względów. I też trzeba ten termin uzgodnić z bezpośrednim przełożonym, bo proboszczem, czy w niektórych sytuacjach, także tutaj z kurią diecezjalną. Dlaczego? Dlatego, że my musimy zagwarantować ciągłość pracy duszpasterskiej w danej parafii też w okresie wakacji. W niektórych krajach ksiądz po prostu nie przejmuje się. Są wakacje, przybija informacje na drzwiach kościoła, że wyjechał i nie ma go, powiedzmy, 4 niedziele i nikt się nie przejmuje. Czyli wierni mają zabezpieczoną ciągłość, czy w niedzielę będzie msza święta, no zdarza się i tak. Ale u nas jest jednak ta świadomość, że musi być ciągłość pracy, że jeżeli ten ksiądz gdzieś wyjeżdża, musi go ktoś zastąpić, więc musimy to wszystko mocno skoordynować. Oczywiście, jeżeli proboszcz opuszcza parafię na ponad tydzień, no to ma obowiązek powiadomić biskupa tarnowskiego i tutaj trzeba wyznaczyć wtedy administratora, który będzie zarządzał parafią w czasie nieobecności księdza proboszcza.
kapłan to też człowiek i z czegoś musi żyć. Co statuty synodalne mówią na temat spraw bytowych kapłanów?
Tutaj zawsze narastały różne opowieści z mchu i paproci, jeżeli chodzi o dochody księży i biskupów i tak dalej. To już tam przekonywanie nie ma sensu, bo tak, media i tak dalej, to mamy jakieś tam urobione spojrzenie. Zawsze zależało nam na tym, żeby kapłan, jeżeli chodzi o stan posiadania, no nie wyróżniał się w społeczeństwie. To znaczy taka średnia krajowa, tak się przyjęło w kościele powszechnym. Zdarza się, że to jest poniżej krajowej. I tutaj oczywiście synod podkreśla, że lud Boży diecezji tarnowskiej ma obowiązek troszczyć się o godziwe utrzymanie duchowieństwa. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo gdyby księża mieli jakieś pensje ze strony państwa, to byliby uzależnieni od władz politycznych, państwowych i tak dalej. Jeżeli zaś wierni utrzymują kapłana, to ten kapłan wiąże się z wiernymi i im przede wszystkim posługuje. I wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Mamy te dwa filary, na które zwraca uwagę synod utrzymania duchowieństwa. To jest wynagrodzenie za pracę na podstawie umów i drugi filar, dobrowolne ofiary wiernych. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że w naszej diecezji nie tylko dążymy do tego, aby była wspólnota kapłańska, jeżeli chodzi o utrzymanie kapłanów. To jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo ważne. Czyli kapłani te środki łączą ze sobą, utrzymują i na to synod też zwraca uwagę. Parafia nie płaci za utrzymanie księdza. Czyli ksiądz musi zapłacić za wszystkie media, musi zapłacić za kucharkę, za jedzenie i tak dalej, bo tu czasem też narastają takie opowieści, że to parafia całkowicie utrzymuje. Nie. Z tych środków, które kapłan ma, jest zobowiązany do pokrycia kosztów swojego utrzymania. Mieszkania i tak dalej, mediów. I też bardzo mocno zwraca się uwagę na to, żeby kapłani z własnych środków też troszczyli się o duszpasterstwo. Przecież wielu księży organizuje dla ministrantów, lektorów wyjazdy dla innych grup z własnych środków finansowych, czy zorganizowanie świętego Mikołaja, czy nawet powiedzmy jakaś sztuka teatralna, dokładają ze swoich środków, żeby kupić sprzęt elektroniczny i tak dalej, więc uczymy też księży już w seminarium kleryków do większej ofiarności, ale to nie tylko chodzi o ofiarność finansową na rzecz innych, ubogich i tak dalej, ale przede wszystkim ofiarność czasu, żeby więcej czasu poświęcać nie sobie, ale wiernym. No i tutaj też bardzo mocno zwraca uwagę synod na utrzymanie parafii, bo to jest kwestia zasadnicza. I tu oczywiście uczestniczą w tym wierni, ale też sugeruje się, żeby poszukiwać też innych, nowych, godziwych środków utrzymania parafii. Oczywiście formowania też wiernych, żeby każdy poczuł się odpowiedzialny, bezpośrednio zaangażowany w zaspokojenie potrzeb Kościoła niezbędnych właśnie do działalności duszpasterskiej. I co jeszcze, na co jeszcze zwracam uwagę, synod to podkreśla, że każdy kapłan, który jest inkardynowany, czyli należy do diecezji tarnowskiej, jest zobowiązany do płacenia fundusz seminaristicum, czyli utrzymanie seminarium i też na kapłański fundusz braterskiego wsparcia, czyli chodzi o tych chorych, starszych kapłanów, żeby też ich tutaj wspierać i pomagać mu. Oczywiście każdy kapłan też jest zobowiązany do sporządzenia testamentu w formie pisemnej, zgodnie oczywiście z wymaganiami prawa cywilnego. Ten obowiązek ciąży na każdym kapłanie, no bowiem te sprawy trzeba mieć zawsze aż uregulowane.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerz. Słuchaczom życzymy owocnego, głębokiego przeżywania Wielkiego Tygodnia.
Bardzo, bardzo tutaj jesteśmy wszyscy zaangażowani w to, żeby ten Wielki Tydzień był dla nas olbrzymim doświadczeniem miłości do Boga w Jezusie Chrystusie i do bliźnich.